Siostry, bracia, w Ewangelii Pan Jezus dzisiaj nam wszystkim przypomina o Panu Bogu. To może takie oczywiste, ale jak się skoncentrujemy na tej intrydze, którą dla Jezusa przygotowali, to możemy stracić tą drugą część zbawicielowej wypowiedzi, a nie warto, jakby do niej wszystko to zmierza. Idzie w tamtej całej sprawie o tą, że jest okupacja rzymska, że Rzym podbił ziemię Żydów, że ich jedynym królem i panem jest Bóg. Zatem czy Cezarowi można płacić podatek? W domyśle o tą wierność Panu Bogu tam chodzi, ale w sensie werbalnym no po prostu jest krótkie pytanie. Nawołujesz do tego, żeby się poddać władzy cesarskiej, czy jesteś buntownikiem, który władzy cesarskiej nie uznaje? I to, co nas, siostry bracia, powinno najbardziej zainteresować, to jest napis i obraz, który należy do Pana Boga i który Panu Bogu należy zwracać. Gdzie ten opis i gdzie ten obraz i napis się znajduje? Na denarach był cesarski wizerunek. Na człowieku jest wizerunek boski. To oddajcie Bogu to, co należy do Boga. To jest prawdziwa puenta i dobra nowina. Żeby się nigdy nie dać tak uwikłać w te ludzkie układy, nie? Polityczne zależności, spory. Żeby straciło znaczenie to najważniejsze. Oddaj Bogu to, co należy do Boga, czyli człowieka, czyli siebie. To jest wezwanie Zbawiciela. Dostajemy to, siostry bracia, dzisiaj z tą lekcją, która nam pokazuje, że to wcale nie jest takie łatwe. To już drugi fragment Księgi Tobiasza. Czy ludziom pobożnym, sprawiedliwym, oddanym Panu Bogu trafiają się nieszczęścia? Pismo Święte nic przed nami nie ukrywa. I oczywiście, że się zdarzają. Różnego kalibru. Najpierw musimy uświadomić sobie, że nieszczęście, w którym pewnie Tobiasza rodzina w żaden sposób nie mogła ani w jedną stronę, ani w drugą działać, to była niewola babilońska. Takie układy sił, polityki, ale też niewierności ludu Bożego. Kiedy poznajemy tego bohatera Tobiasza starszego, no to wygląda na to, że w tym niewiernym ludzie byli ludzie bardzo Panu Bogu oddani. I co z tego? Też się znaleźli na wygnaniu w Babilonie. Babilończycy ustanowili prawo bardzo okrutne dla Żydów. Nie wolno wam grzebać umarłych. Tobiasz oczywiście to prawo łamie. Tobiasz oczywiście to prawo łamie i w tym dzisiejszym jego wspomnieniu to jest też bardzo ważne. Nie? Mamy właśnie taki moment, że musiał się umyć nie tylko z powodu upału i brudu, tylko przede wszystkim z powodów religijnych musiał się umyć. Miał kontakt ze zmarłymi. To go czyniło nieczystym. Grzebał umarłych, żeby się przypodobać Panu Bogu. Już samo to pokazuje, jak te rzeczy, przynajmniej w religii żydowskiej, są skomplikowane. I w tym wielkim nieszczęściu niewoli, w tym wielkim jego heroizmie łamania prawa, które narzucone zostało na nich w sposób okrutny przez Babilończyków, przytrafia się im jeszcze taka rodzinna katastrofa. Ślepota ojca i męża. Przytrafiają się ludziom pobożnym nieszczęścia. I trzeba się, siostry bracia, bardzo wtedy uważać, bo oczywiście my tutaj dostajemy od razu na początku księgi, nie? To jest drugi jej rozdział, informację, że to się wszystko dobrze skończy. To jest jakby pamiętnik Tobiasza, przynajmniej w tej części pierwszej Tobiasza ojca. Od razu nam zapisał, że przez 4 lata byłem niewidomy. Znaczy wiemy, że to się skończy. Nie wiemy jeszcze jak. Możemy doczytać do końca. W liturgii będziemy fragmenty tej księgi przez najbliższe dni poznawać. Ale to wszystko będzie miało swój kres. Natomiast co tam się wydarzy po drodze, to jeszcze pokazuje, jakie trudności dodatkowe mają ludzie pobożni. Otóż, oczywiście, że to jest rozgoryczenie, To jest jakieś takie pewnie poczucie wewnętrznego bólu, smutku, wielu wątpliwości. Kiedy przychodzą te nieszczęścia, wielkie i małe, i rodzinne, i osobiste. I wtedy człowiek wystawiony jest na takie pokusy, że potrafi oskarżyć własną żonę o to, że jest złodziejką. I to jeszcze w jakiej sytuacji? W takiej, kiedy ona działa w dwójnasób. W tamtym świecie kobiety nie utrzymywały domu, nie były w stanie tego zrobić. Słyszymy o tym, że tu bracia mu pomagali, a w którymś momencie ten brat odszedł w inne rejony. Została tylko małżonka. Pracuje w dwójnasób. Do zapłaty dodano jej jeszcze koziołka. I żeby ją tylko zapytał, skąd ten koziołek, nie? On pobożny wie. Więc pyta, skąd koziołek, czy przypadkiem nie pochodzi on z kradzieży, oddaj go właścicielom. Ona tłumaczy. Dodany mi do zarobku. Nie uwierzyłem jej. I powiedziałem, że ma go oddać właścicielom. Z goryczy taki brak zaufania. Ta, która jest jego żywicielką, ta, która się nim opiekuje, ta, która mu opatruje te jego chore oczy i rany, nagle zostaje oskarżona. Przez tego, który jest tak bardzo oddany Panu Bogu, tak bardzo heroicznie wypełniający Boże prawo, że naraża sam siebie i swoją rodzinę na represje ze strony tych, którzy ich zniewolili, Babilończyków. Ale w rozgrywkach domowych nieudolność. Oczywiście to jedna nieudolność powoduje drugą nieudolność. Ona od razu tutaj podsumowuje tą jego religijność całą. Po co to wszystko? Gdzie są te twoje Bogu składane ofiary? Gdzie są te wszystkie twoje dobre uczynki? Teraz już wszystko o tobie jest wiadome. No tutaj nam obcięło dzisiaj w takim dość smutnym momencie. Oczywiście, że przesadziła, nie? Oczywiście, że można tą rzecz nazwać po imieniu, a nie katastrofizować tego wszystkiego, że teraz już wszystko wiemy o tobie. No nie, nie wszystko. Pan Bóg jest potrzebny narodowi, Pan Bóg potrzebny jest tej rodzinie, Pan Bóg potrzebny jest Tobiaszowi starszemu, Tobiaszowi młodszemu, żonie i matce tego młodego, do tego, żeby ich ocalił. I tak dochodzimy się, zobaczcie, do klucza. Do tego, co jest zapisane dzisiaj w psalmie. Błogosławiony człowiek, który służy Panu. No można by wybuchnąć nawet śmiechem, jak po zakończeniu tej pierwszej lekcji taki werset rozbrzmiewa. W jaki to sposób jest błogosławiony człowiek, który służy Panu? Czy to, co się przydarzyło Żydom w Babilonie, czy to, co się przydarzyło Tobiaszowi i jego rodzinie, czy Tobiaszowi osobiście, to jest znak, że on jest pobłogosławiony przez Pana Boga? Otóż klucz do tego jest w kolejnym wersecie. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Autor natchniony psalmu wie o tym i nie zapisuje, że człowiek, który służy Panu i radość znajduje w jego przykazaniach, nie usłyszy złej nowiny. Że będzie mu to oszczędzone. Nie, niejedno usłyszy. Niejedno go dopadnie, niejedno go wystawi na testy straszliwe i próby. Ale on się nie przelęknie żadnej złej nowiny, bo jego serce mocno ufa Panu. Mocne serce Bogu ufa. O to się modlmy, żebyśmy też tak potrafili. Jeszcze przywołując też dzisiejszego patrona, świętego Justyna. No takie to barbarzyństwo starożytności i współczesności. To człowiek naprawdę wybitny, jeden z lepszych intelektualistów tamtych czasów. W 165 roku po prostu zamordowany, nie? Bo akurat prześladowano chrześcijan. Niech dzisiaj się wstawia za tymi, którzy prześladują, a jeszcze bardziej za tymi, którzy są doświadczani, prześladowani, żeby żadnej złej nowiny się nie ulękli. Amen.